Chwała Panu Bogu, moi drodzy. Długo się zastanawiałem, jakie fragmenty słowa przeczytać, żeby pasowały do tego, co chcę powiedzieć. Akurat dzisiaj jest tak odwrotnie, że chciałbym zilustrować Słowem Bożym to, co rozważam, to, co przemyślam, to, co mnie dotyka, to, co widzę. A widzę niedobre rzeczy w nas. Oszukujemy sami siebie, oszukujemy innych słowem, a przed chwilą śpiewaliśmy, że słowo światłem jest. Dlaczego to światło tak troszeczkę przyciemniamy? Dla lepszego, dla poprawy nastroju. Czasami mniej widać. Są takie dwa fragmenty, które mogłyby nam się podobać i podobają nam się, dlatego że nie bierzemy ich do siebie. No może powtarzam się, ale kolejny fragment, którego nie bierzemy do siebie, możemy przeczytać w liście Pawła do Tymoteusza. Przeczytam fragment z trzeciego rozdziału. Drugi list Pawła do Tymoteusza, rozdział trzeci. Chodzi mi o jeden wiersz, ale przeczytajmy od początku. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Tak, w trzecim wierszu czytaliśmy przewrotni. Jesteśmy przewrotni i to jest naszą tragedią. Pan Jezus, jak czytamy w Ewangeliach, mówił: Twoja wiara cię uzdrowiła, według wiary twojej się stanie, jak uwierzyłeś, tak ci się stanie. Ważne jest, jak wierzymy, a więc jak myślimy, i jak mówimy. Bo słowa, które wypowiadamy, które myślimy, mają moc. Nie wychodzą sobie tak, że nie wykonują żadnej pracy. Mogą ranić, mogą budować. Przewrotni mogą wprowadzać w błąd, chociaż pięknie brzmią. Ale jest wielka różnica w znaczeniu słów, które wypowiadamy i które słyszymy. I musimy mieć mądrość, aby tą różnicę wyłapać, bo to nie tylko taka zabawa w wyłapywanie przewrotności, nieszczerości, ale to rzutuje na życie tych, którzy te słowa wypowiadają i tych, którzy te słowa słuchają. Takie słowo, które mnie od dłuższego czasu bardzo mocno dotyka, jest bardzo ładne. Chcielibyście je usłyszeć? Poznać? A teraz zapytam inaczej, chcecie je poznać? Chcecie je poznać, to słowo? Chciałbym. To jest bardzo piękne słowo, chciałbym. Ono ma zastąpić słowo chcę. I niby używany jest zamiennie, ale ma całkiem inne znaczenie i inną moc. Chcę, nie chciałbym, ale chcę. Bo chciałbym to jakiś taki tryb warunkowy. No chciałbym, ale coś tam, ale nie teraz, ale nie bardzo. Dlaczego nie używamy słowa chcę? Dlaczego się boimy słowa chcę? Wolimy asekuracyjnie używać słowa chciałbym. Chciałbym zwalnia nas z odpowiedzialności, z konsekwencji. No chciałbym, ale nie mogę, chciałbym, ale nie mam sił. Ale to nieprawda. Jeśli coś chcę, to dokładam wszelkich starań, żeby osiągnąć swój zamiar. Każdy z nas może zrobić w swoim sercu taką szczerą retrospekcję, kiedy naprawdę coś chciał, jak się zachowywał. A kiedy nie wypadało powiedzieć nie chcę, więc mówię, no chciałbym. Chciałbym się czegoś napić. I co? I czekam, aż mi ktoś coś poda do picia. Ale jak chcę pić, to idę, biorę i piję. I tak jest ze wszystkim. Wyczulmy się i zwróćmy uwagę, kiedy używamy sami lub słyszymy od innych słowa chciałbym, jakże często ludzie by coś chcieli. Chcieliby się czegoś nauczyć. Ale się nie uczą. Uczą i nauczyć się nie mogą, bo chcieliby się nauczyć. Drugi fragment o nauce, tutaj był ten właśnie wiersz o kobietach, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Ale wiecie, tu nie chodzi o kobiety. Te tutaj opisane akurat. Tu chodzi o problem. O nasz problem żywy dziś. Żywy problem, że my byśmy ewentualnie chcieli się czegoś nauczyć. Ale tak naprawdę to nam się nie chce. Może nas ktoś czegoś nauczy. A jeśli nawet nam coś wytłumaczy i to zrozumiemy, to jeśli się sami nie nauczyliśmy, nie będziemy tym żyć i nic nam ta wiedza, ta nauka nie da. W liście do Hebrajczyków to jest jeszcze ciekawiej. Dzisiaj to nawet wyłapałem. 5 rozdział. O potrzebie rozwoju w chrześcijaństwie. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro stałyście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Ludzie, którzy chcieliby się czegoś nauczyć, potrzebują kogoś. Człowiek, który chce się nauczyć, nie chciałby, ale chce, bierze podręcznik i się uczy. Bierze Słowo Boże i czyta. Się modli i się uczy. To jest straszne słowo, chciałbym. Bo z tego nic nie wynika. To jest tylko takie, może dlatego, że jest przyjmowane w dobrej wierze, prowadzi do braku owoców. Może gdybyśmy umieli, słysząc takie słowo, powiedzieć, zapytać jeszcze raz, jeśli pytamy kogoś, czy chcesz, czy zrobisz, czy będziesz, a on mówi, no chciałbym. Może trzeba po prostu tupnąć nogą, bo to nie jest... Tu małe dzieci, u małych dzieci to już jest irytujące, a co dopiero u dużych dzieci czy u dorosłych. Mowa niech będzie krótka, będę albo nie będę, zrobię albo nie zrobię. Boimy się powiedzieć zrobię, będę, bo to już porzucę grzech, zmienię się, bo to zobowiązuje, bo to już jest obietnica, poważna obietnica. Natomiast powiedzenie chciałbym, się zmienić. To brzmi inaczej niż muszę się zmienić. Ale w innych sprawach nie mówimy chciałbym ponarzekać, tylko muszę ponarzekać, bo u mnie w domu jest źle. Chciałbym to zmienić, zamiast chcę to zmienić, ale muszę narzekać, nie musiałbym ponarzekać na to, co się dzieje w moim domu, w mojej pracy, w moim życiu. To słowo z tą końcówką bym, chciałbym, zrobiłbym, musiałbym, jest straszne. Wiecie, ile razy pada w Biblii słowo chciałbym, chciałbyś, ani razu. Możemy znaleźć słowa chcę, pragnę, a nie pragnąłbym. I takie słowa powinny się znajdować w naszym życiu, bo inaczej będziemy ciągle się uczyć. A tak naprawdę to będziemy oszukiwać siebie i innych, że się uczymy, że chcielibyśmy się nauczyć. To jest jedno wielkie oszustwo siebie i wszystkich. Ale jak nie ma owoców, to świadczy o nas, że oszukujemy. Jeśli ktoś czegoś chce, czegoś pragnie, dokłada wszelkich starań, aby to osiągnąć. I to jest biblijna prawda. Każdy sportowiec, żołnierz od wszystkiego się powstrzymuje. I każdy człowiek wierzący też się powinien powstrzymywać od oszukiwania, że się uczę, że chciałbym coś zmienić. Jeśli się boimy używać prostych, mocnych słów, chcę, zrobię, zmienię, to lepiej jest milczeć niż chciałbym, zrobiłbym, zmieniłbym. Bo ci, co słuchają, może już w to nie wierzą. Ale ten, który to powtarza, zaczyna sam w to wierzyć i czeka, że po prostu, że wszystko ktoś coś za niego zrobi. Te słowa mnie ostatnio często słyszałem. I dlatego tak mnie to dotyka, bo za takimi pustymi słowami nic nie idzie, nic nie stoi. A ja wierzę, że słowa, które wypowiadamy, świadczą o tym, co myślimy, o naszych intencjach i nam w niczym nie pomogą, jeśli to są puste słowa. Puste obietnice. To nawet nie jest obietnica, chciałbym. Pomożesz mi? Pomógłbym. Czy ktoś z was odebrałby taką odpowiedź na swoją prośbę o pomoc jako obietnicę, że pomoże coś? Dlaczego w innych sprawach bierzemy to za dobrą monetę? Jeśli chcemy coś w swoim życiu zmieniać, zmieńmy stosunek do tego, co robimy, co mówimy. Zmieniajmy się. Muszę coś zmienić, muszę coś zrobić, muszę gdzieś być, a nie chciałbym. Muszę zrozumieć, muszę się nauczyć, a nie chciałbym, żeby ktoś mnie nauczył. Ktoś to może wytłumaczyć wątpliwości, które się rodzą, kiedy się sam uczysz. Bo Słowo Boże mówi, że możemy się ciągle uczyć i się niczego nie nauczyć. Dziecko wraca ze szkoły do domu i dostało dwójkę czy jedynkę teraz z klasówki ze sprawdzianu z pytania. Dlaczego dostałeś? No bo nic nie wiedziałem. Ale uczyłeś się. Tak, uczyłem się. Może nawet siedziałem nad książką. Tak trudno powiedzieć prawdę sobie, nie nauczyłem się. Jeśli nauczymy się mówić prawdę sami sobie, przyznawać się przed samym sobą, że zrobiliśmy coś źle, że czegoś się nie nauczyliśmy, że popełniliśmy błąd, zechciejmy wtedy zechcemy wtedy to zmienić. Jeżeli będziemy sami siebie oszukiwać, będziemy oszukiwać innych i stracimy życia dwa. Stracimy radość i sens tego życia i nadzieję na życie przyszłe przed Bogiem. Bo Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Bo unikając nauki, nauczenia się tego, co Bóg chce nas nauczyć, mówiąc, że ciągle się uczymy, że chcielibyśmy się nauczyć. Ile lat można chcieć i nie zrobić ani kroku w dobrym, właściwym kierunku? Chcemy się uczyć, czy chcielibyśmy się nauczyć? Ja wierzę, że każdy chciałby się nauczyć. Ale to samo nic nie przychodzi. Ja chciałbym być bogaty. I mogę 5 razy dziennie zaglądać na stronę swojego konta i patrzeć, czy coś nie wpłynęło. Czy ja będę bogaty? Jeśli chcę być bogaty, to co? Powinienem zakasać rękawy, iść do pracy i zarabiać. Nie będę bogaty, bo jestem bogaty, ale będę bogatszy, będę miał więcej, bo o to chodzi. Ale jeśli chcę mieć pieniądze, to idę je zarabiać. Jeśli jestem niewierzący, to idę je kraść. Ale leżeć jak dyziomarzyciel i zdychać, chciałbym być bogaty. Albo grzeszyć i zdychać, chciałbym być święty. To nie przyniesie owocu. Potrząśnijmy sobą. Jak często, czy chcemy, czy chcielibyśmy. Amen.
Pan Bóg, bracie, siostry. Jak był remont tamtej sali, to tatuś mówił, że dobrze by było, gdyby tak młodzi usługiwali też czwartki. Dobrze by było. Chciałbym się podzielić też z wami słowem, przemyśleniami, jakimi Bóg kładzie mi na serce. Dzisiaj rano czytałem sobie z pierwszej księgi Mojżeszowej, 19 rozdział. Historię zniszczenia Sodomy i Gomory. Jak Bóg, jak tam wszystko się działo, jak to Bóg postępował, jak człowiek się zachowywał. I przykuło moją uwagę szczególnie zachowanie żony Lota. I też o tym bym chciał dzisiaj trochę powiedzieć. Może tak dla przypomnienia tylko przeczytajmy od 19 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, 15 wersetu i tutaj może jeszcze przerwę tam później. A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: wstań, weź żonę swoją i 2 córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i 2 córki jego wzięli za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. I może tutaj dalej przeczytamy od 23 wersetu jeszcze. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba, i zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lecz żona Lota obieżała się za siebie i stała się słupem soli. Abraham zaś, wstawszy wcześniej rano, udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem i spojrzawszy na Sodomę i Gomorę i na całą tę okolicę, ujrzał, że dym wznosił się z ziemi, jak dym z pieca. Wszyscy dobrze znamy tą historię i też może o żonie Lota nie ma tutaj za dużo opowiedziane. Jest tylko właśnie jeden taki szczególny fragment, jeden werset tylko. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się supem soli. Zastanowiło mnie, dlaczego właśnie się obejrzała, dlaczego to zrobiła. Myślę, że to nie było tylko takie spojrzenie, że wzrok jej uciekł gdzieś przypadkiem, wróciła głowę i nagle stała się supem soli. Myślę, że to było właśnie bardziej ta tęsknota w jej sercu pojawiła się za tym, co tam miała, za tym, co sobie tam przez tyle lat już ułożyła. Może wspomniała sobie, że mieszkanie właśnie sobie zrobiła takie ładne, może ogródek piękny zrobiła. I zatęskniła za tym, za tą przyjaźnią tam z tymi ludźmi i obróciła się. Mimo, że Bóg wyraźnie dał im do zrozumienia, że nie mogą się obracać za tym, że nie mogą za tym tęsknić. To jest tak pięknie i tak dosadnie powiedziane. Gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Bóg, kiedy daje nam ostrzeżenia, to nie mówi nam tak po prostu, aby się nam lepiej żyło, aby po prostu zmienić się, bo jesteśmy nie w porządku względem innych. Bóg daje nam napomnienia, abyśmy ratowali życie swoje i tak Bóg też napomina nas. Dlatego nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. Żona Lota zatęskniła za tym i nie usłuchała Słowa Bożego. Nie usłuchała ostrzeżenia. Dlatego obróciła się w słup soli. Spotkała ją śmierć. I przeniosłem to do życia chrześcijan, do życia mojego. Jak to się ma w tym życiu? Jakie podobieństwo jest? Wiecie, jest wielkie podobieństwo. Pamiętam, że przez długi czas w swoim życiu i mam często takie sprawy, jakieś takie nierozliczone sprawy z Bogiem albo coś, co nie powinno być w moim życiu, a jeszcze jest. I sobie myślę, to nie jest takie złe, to może sobie być. Gdyby może... I takie myślenie właśnie, to takie myślenie często się spotykam i u siebie i też często spotykam, kiedy rozmawiam z ludźmi wierzącymi, z młodzieżą na zjazdach, to czy nawet nie tylko na zjazdach, mówią takie stwierdzenie, że gdyby Bóg mi powiedział, że mam to zostawić, to bym to zostawił. Nie wiem, na co liczą sobie, że w nocy Bóg stąpi do nich i w śnie. Może czasami bywają takie sytuacje, ale to są takie wyjątki, że jeden na milion. A często właśnie chrześcijanie chcą, żeby każdą sprawę, każdą sytuację, każde nasze jakieś takie niedomagania, żeby to nam Bóg stanął na drodze w piorunach, w słupie ognia i powiedział, że masz odstąpić od tego. Dlaczego tak Bóg nie robi? Mógłby tak zrobić, ale wie, że skutek byłby marny tego. Bo żona Lota właśnie takie ostrzeżenie dostała. Dostała ostrzeżenie od Boga, od samego Boga. Bóg jej powiedział, że zginie, jeśli się obróci, żeby ratowała swoje życie. Ale nawet to jej nie przekonało. Stwierdziła, że tamto jej się podoba, że tamto lubi. Lubi te swoje cielesne rzeczy i chciała się jeszcze obrócić, jeszcze sobie wspomnieć na to. Może by chciała uratować swoje życie, na pewno by chciałaby uratować swoje życie, na pewno chciała uciec, ale zatęskniła za tym. Jak często chrześcijanie tęsknią za swoimi rzeczami, To świadczy o ich cielesności, o ich letności. Nie mogą, nie poznali jeszcze Boga albo zapomnieli o tym, jak Bóg jest wielki, jak marne jest to, co w tym ciele mamy. I tyle razy umierają, kochani, tyle tracą. Bóg w swym miłosierdziu jeszcze nie zamienia od razu w słup soli, ale cały czas nasz duch umiera, kiedy zostawiamy sobie takie właśnie szczegóły. A może nawet czasami nie szczegóły, może nawet właśnie bardzo ważne, istotne rzeczy, które zmieniają całkowicie nasze życie, życie naszych bliźnich, naszej rodziny, wpływają na nasze otoczenie. I nam się one podobają. Chcielibyśmy być przy Bogu, ale to jest takie fajne, takie przyjemne, takie cenne. Tak sobie myślałem właśnie ta żona Lota, tak sobie myślała. To tak ładnie tam miałam, takie znajomości, koleżanki moje. I jeszcze chciała się obrócić, jeszcze zatęsknić, zobaczyć sobie na Sodomę i Gomorę, a nie wiedziała, że to przynosi jej śmierć, że to przyniosłoby jej śmierć. I przyniosło śmierć, kochani. Chciała tam wrócić i przyniosło jej to śmierć. Modlę się do Boga codziennie i o mnie, i o braci moich i sióstr, żeby takiego czegoś się wyrzec, żeby wyrzec się wszystkiego dla Boga. Chciałem podać taką pieśń, 199, tam jest... Dzisiaj też właśnie od rana sobie nuciłem, przyszła mi pierwsza do głowy, jak wstałem i tak bardzo mi ta zwrotka utkwiła w głowie. Zastanowiłem się, taka jest głęboka. Wierność jak złoto kosztowne jest. Ten, kto ją ma swój, wycierpiał krzyż. Próbę za próbą wciąż wiernie stał. Ten zna przepowiania i ból, i żar. Wierność jest cenna, ale ona nie przychodzi tak po prostu. Nie jest tak dana, nie znajduje się na ulicy. Ten, kto ją ma swój, wycierpiał krzyż. Ten, kto ją ma, często zaparł się siebie, wyrzekł się tego, co lubiał, co uważał za cenne. Próbę za próbą wciąż wiernie stał. Ten zna przepowiania i ból, i żar. Tak, abyśmy, bracia, też życzę każdemu z nas, abyśmy tak wiernie, próbę za próbą szli za Bogiem. Nie tęsknili za tym, od czego Bóg nas chce uratować. Bo to przynosi za każdym razem śmierć, kiedy obracamy się do tego. Amen.
Chwała Panu Bogu łaskawemu. Dziękuję Bogu za ten czas, za słowo. Dziękuję, wdzięczny jestem Bogu za taką też szczerą, bezpośrednią mowę. Mariusz mówił w sposób bardzo bezpośredni, ale taki Boży. Bez ludzkiej jakiejś tam złośliwości. Ale tak chyba musimy mówić sobie. Szczerości, żeby się nie oszukiwać nawzajem. Żeby nie było tak, że mowa to raz, a życie to dwa. Że kazania to tutaj są piękne, a życie byle jakie. A jest tak. Nie ze wszystkimi oczywiście, bo nie. Ale boli serce, że są może pojedyncze czy wyjątki. Tak jak patrzysz na życie, czy dowiadujesz się o życiu, to tak jakby w ogóle tego słowa nie brali do serca. Jakby to były tylko kazania, żeby je, nie wiem, nagrać i niech sobie leżą w komputerze na twardym dysku. A do serca? A zmiana życia? I to tak będzie trwało. To tak może trwać nawet lata. Nic się nie dzieje. Pan Bóg nie pisze na ścianie. Popraw swoje życie, bo jak nie, to przyjdę. Nie mówi przez proroka, bo poruszę twój świecznik. Aż przyjdzie taki krach, taki moment. Może Pan przyjdzie, może my odejdziemy. I już koniec. I już staniemy przed Bogiem. I wtedy jestem przekonany, święcie, że każdy by głęboko chciał. Bardzo głęboko. Chciałby zmienić, chciałby poprawić, chciałby wrócić. Chciałby nadrobić, ale nie będzie możliwości. Że teraz bardzo często uspokajamy się właśnie tym chciałbym. Chciałbym. Od jednej osoby ileż razy słyszeliśmy, ja słyszałem, chciałbym, chciałbym, bardzo chcę, bardzo chciałbym. Ale nigdy nie chciał. Do tej pory nigdy nie chciał. Bo to nie trzeba przebyć ocean. Żeby zrealizować to chciałbym. Kochani, naprawdę to musimy wiedzieć, jeśli nie potrząsają nami słowa Boże, nie potrząsają nami, to znaczy, że śpimy snem śmierci. Ja nie mówię, że tylko potrząsać w sensie takiego strachu. Ale jeśli na przykład nie wstrząsa tobą do głębi, z sercem twoim radość, czytamy piękne wiersze, piękne psalmy, dzisiaj choćby Marta się dzieliła w świadectwie, tym pisze pięknym psalmem. Jeśli nie wstrząsa to twoim sercem, że się tam naprawdę pojawia radość i wylewa się z serca, to śpimy się z nami śmierci. Jeśli napomnienie Boże nie skutkuje, nie wstrząsa nami, nie sprawia, że bierzemy się do rzeczy, to znaczy, że śpimy snem śmierci. Dlatego, że Słowo Boże kieruje do nas Duch Święty, Bóg, a to jest Słowo żywe. To nie jest Słowo przestarzałe, to nie jest Słowo takie zleżałe. Ono już ma 2000 lat, a tam Pan Bóg czasami weźmie i czasami z Piotra, z półki weźmie Piotra list. O, masz. A czasami Łukasza Ewangelię. A przypomnijcie sobie. A to takie. O, już takie. Takie, jak to wiecie, jak to długo coś leży, to takie już. Nawet kartka krzywa, jak leży, to się wyprostuje, jest jak ten. A no poruszę trochę. Pan Bóg mówi żywe słowo. Ono jest życiem. Ciągle jest życiem. Od kiedy Bóg zaczął mówić do człowieka, to jest żywe słowo. Kiedy tylko Bóg zaczął mówić, człowiek mógł się przekonać, że to jest żywe Boże Słowo. Ono jest żywe. Nie jest tylko formułką, nie jest. Ono naprawdę czyni to, na co Bóg je posyła. A jeśli nie czyni, to znaczy, że śpie snem śmierci. I musimy czuwać nad tym. Musimy naprawdę czuwać, budzić się, bo czas jest zły. Tak jak Kalinka mówi o tym świadectwie tego człowieka, o ludziach. Ja ich tak dokładnie widzę. Tak straszne, przerażające życie wiodą ludzie w tym świecie. Naprawdę. Ja nie wiem, jak to można nie widzieć. Jak można nie widzieć tego, co się dzieje z ludźmi w świecie? Jak można nie widzieć tego, jak diabeł opętał ich i opętuje coraz bardziej, coraz mocniej? Jakim trzeba być, żeby nie widzieć, że oni w takim bagnie się poruszają jakby, mają ruchy ograniczone, nie mogą, z największym wysiłkiem, zanurzeni prawie po... Coś próbują zrobić, coś podskoczyć próbują. Jak w bagnie podskoczysz? Robią coś tam, że niby skaczą, że niby się... Mało tego, wiem, że to bagno, to nie jest nawet bagno, to jest szambo. Takie gęste szambo. Ścieki. Tak wygląda życie ludzi, bo są bez Boga. Tak ohydny jest ten świat. Taki egoizm pod niebo wyrósł już, tak? Taka tępota, taka pustota. To jest sama esencja tego, co ten człowiek powiedział o tych ludziach. Huczą telewizory, nikt nie chce wyjść, a jak wychodzi, to patrzy na ciebie, jakby cię chciał zaraz... Bo co ty naruszyłeś jego... Co jego? Szambo jego naruszyłeś. Proszę?
Mir domowy.
A teraz trzeba popatrzeć na siebie. Teraz trzeba popatrzeć na siebie. Czy ja wyłażę z tego świata? Czy ja wychodzę z tej nędzy? Czy moje serce jest wolne od tego? Boże, jakie to jest szczęście, kiedy serce jest wolne. A jeśli jest z czymś związane, to wołaj do Boga. Żeby rozwiązał. Żeby zmienił. To moje życie, a teraz mój dom. Jaki ma być mój dom? Jakie ma być moje małżeństwo? Nie wstydzę się tego, jeśli pojawiają się tam rzeczy żywcem wzięte ze świata, z tego brudnego świata. Nic mi to nie jest jakaś lampka ostrzegawca, sygnał? Nie jest? Jeszcze nie? Kiedy to zapali się sygnał, czerwona lampka, że żyję jak świat? Że w moim domu, w moim małżeństwie dzieją się rzeczy jakie w świecie? Ile jeszcze lat chcesz żyć? No, ile lat? Jakby ktoś miał od Boga na piśmie, że przyjdzie za 50 lat, to może jeszcze i 20. Można tak pożyć, spokojnie. No jeszcze trzeba było mieć zapewnienie, że mnie nie przejedzie samochód na ulicy. I będę żył te 20 lat. 21 przynajmniej. Prawda? Wiesz, kochani, takie słowo, które dobrze wiem, a to, co mówię, to mówię, powiem na podstawie tego słowa, które czytałem. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział od 9 wiersza. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, niedobre, takie w miarę dobre. Życie nienaganne, aby ci, którzy was omawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Ale wy jesteście rodem wybranym. I bierzemy to sobie na plus. Często taki plakat wywieszamy przed oczami, taki plakat na patyczku. Myk. Tak, ktoś chce. Jestem rodem wybranym. Jestem wybrany. Pan mnie wybrał. Chwała Bogu. Lud wybrany. Jestem kapłanem. A narodem świętym? Świętym w nienagannym życiu, tak? Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, to jest świętość. Aby ci, którzy was odmawiają, wiecie co, to jest niesamowite, jako złoczyńców, popatrzcie, ludzie mówią na nas, będziemy nienagannie żyć, będziemy święcie żyć, pobożnie, a ludzie będą nas nazywać złoczyńcami. Jej, kochany, jak to możliwe? No ale potrafią mówić o nas jako o złoczyńcach. Będą potrafili mówić mimo tego, że będziemy prowadzić życie pobożne, święte z Bogiem. Ale jak się przypatrzą bliżej dobrym uczynkom, zaczną wysławiać Boga w dzień nawiedzenia. Kochani, ja bym chciał mieć takie świadectwo. Ja bym chciał się tak przysłużyć Królestwu Bożemu. Jak to zrobić? Zobaczcie, jaką moc ma nienaganne życie. Nienaganne życie. Zdrowe małżeństwo. Czyste serce. Zdrowe myśli. Uporządkowane, Boże myśli. A nie chaos. W myślach chaos, w małżeństwie jak w świecie, w sercu brud. Jak będziemy mieli życie dobre, albo trochę dobre, lepsze niż oni, to nie sprawi, że oni będą wysławiać Boga w dzień nawiedzenia. Ale jeśli będziemy mieli życie nienaganne, to gdy przypatrzą się bliżej naszym dobrym uczynkom, będą wysławiać Boga w dzień nawiedzenia. Niesamowite, wiecie, to jest niesamowita siła. To jest niesamowita, ukryta moc. Warto mieć to życie nienaganne. To jest taka, wiecie, ukryta moc, ona tam nie... Dopiero wtedy, jak się przypatrzą bliżej naszym dobrym uczynkom. Nie tak, żeby... to są, ja znam, nie piję, nie pali, nie przeklinę. Dobry mąż. Tak. Nie, jak się bliżej przypatrzą, jak zobaczą to więcej, to co wychodzi już poza ich ramy, ich myślenia i pojęcia w ogóle. Jesteśmy rodem wybranym, narodem świętym, ludem nabytym, nie partnerami Boga. Tak jak to wielu rozumie. Pan Bóg tak się cieszy, że zdobył moje serce, moją sympatię, że tam jest gotów na wszystkie ustępstwa prawie. Tak się cieszy, chce pogadać ze mną, a ja mówię, Panie Jezu, jeszcze mi tego brak. Ja dam Ci. Tam, jeszcze Ci czegoś powiedz, jeszcze czego Ci brakuje. Taką radość żeśmy zrobili Bogu. Jesteśmy ludem nabytym. Nabytym. Bóg nas nabył. Musiał nas nabyć. On nie mógł nas przekonać, stojąc w światłości, wołać do nas tam w świecie, hej, wiesz, u mnie jest fajnie, zobacz. Hej, co? Byliśmy ślepi, byliśmy głusi. Nic nie rozumiem. Nikt by nie wyszedł z nas. Wiecie, nikt by nie wyszedł z niewoli, nawet jakbyśmy chcieli, to niewola była tak mocna, to więzy diabelskie grzechu były tak mocne, kajdany, żebyśmy się nie wyrwali. Jezus musiał zapłacić cenę, przyszedł do tej ciemności, przyszedł do władcy tego świata i powiedział, oddawaj, to jest mój. On jest mój. Już to ciebie nie należy. Bóg nas nabył. Bóg nas nabył. Z niewoli, ze śmierci nas wyrwał, uwolnił. Możemy wrócić, jak chcemy. Możemy wrócić, jak chcemy. Możemy wybrać śmierć. Możemy wybrać z powrotem zło. Pan Bóg powiedział do Izraela, którego już wyprowadził, wyrwał z Egiptu. Wiecie, gdyby on tak powiedział w Egipcie, w niewoli, kładę między przed tobą dobro i zło. Wszyscy by powiedzieli dobro. Chwała Bogu, dobro. Tylko dobro. Chcemy wyjść, dobro. Ale Bóg im powiedział o tym i położył to przed nimi, jak byli wolnymi. Powiedział, teraz kładę i wybierz sobie. Widzisz te okoliczne narody, widzisz jak żyją, widzisz ich blichtr, widzisz czemu służą, widzisz jaki świat jest, widzisz ich dyskoteki, widzisz ich motory. Ach, tam ich weekendy z piwem, z grillem, z żarciem. Ach, tam rządzą. Wybieraj, co chcesz. I widzisz moją świątynię, i widzisz moje przekazania, i widzisz moją drogę. Dobrą drogę. To jest życie. A tam jest śmierć. Wybieraj. Jesteśmy rodem nabytym. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności. I to słowo takie po raz pierwszy jakoś mi zabrzmiało inaczej. Bo mamy opowiadać cnoty Jezusa Chrystusa. Chętnie opowiadamy, że jest Zbawicielem. Mówimy to wszystkim, jest to nam łatwo mówić. Chętnie to robimy. Ale Zbawiciel to nie jest cnota. On po prostu jest Zbawicielem. On przyszedł jako Zbawiciel, to nie jest jego cnota, to nie jest jego dobra cecha. Przyszedł jako Zbawiciel. A co jest cnotą Jezusa? Jakie są cnoty Jezusa? Czemu nie chcemy opowiadać cnot Jezusa? Że był cichy, że był wierny, że miłował, że był cierpliwy, że był wyrozumiały, że był miłosierny i tak dalej. Bo jak mówić o tym, że był wierny i chwalić to, jeśli się samemu nie kocha wierności? Bo jak opowiadać z entuzjazmem, Pan Jezus był cichy i pokornego serca, jak samemu nie chce się być cichym i pokornego serca. Wolimy powiedzieć, o, to Zbawiciel. Tak. Bo jakoś nic to nas nie kosztuje. Ale my mamy opowiadać cnoty Jezusa Chrystusa. Mamy mówić, jakim był, ponieważ my mamy takimi się stać. Opowiadamy chętnie, jakich cudów dokonał, ale to nie są cnoty Jezusa. Jak uzdrawiał, jak po morzu chodził, bo chcielibyśmy tak chodzić. I chcielibyśmy takie rzeczy robić. Nie bardzo nam przychodzi mówić, że był pokornego serca, że był wierny, że był odwrócony od świata, że nie szukał chwały, że nie szukał rozgłosu, bo nie bardzo nam się chce naśladować go w tym. O, wolelibyśmy chodzić po morzu. Ale ten lud, Boży lud jest powołany do tego, żeby cnoty Chrystusowe zwiastować. I ponieważ, powiem tak, ponieważ za mało mówimy o cnotach i wychwalamy cnoty Jezusa Chrystusa, to one nie są popularne wśród nas, w naszych domach, w naszych dzieciach. Jak w świecie słyszą nasze dzieci, być bogatym, to jest cnota. Być bogatym, to jest, ach, to jest fart. Być mocnym, mieć wpływ, rządzić, być najważniejszy w mieście, na wsi nawet być najważniejszy. To już jest coś. I oni tego chcą. Bo jest coś. A może nie słyszą. Być pokornym, to jest coś. Być mężem, który miłuje swoją żonę więcej niż siebie. Więcej niż siebie, to jest coś. Nie słyszymy tego. Czy twoje dzieci usłyszą, że zobaczą to, czy takie będą miały świadectwo, że być pokornym i cichego serca to jest więcej niż być pyskatym. Niż być nerwusem. Bo gdybyśmy mieli cnoty Pana Jezusa, gdyby to było, gdybyśmy byli zakochani w Jezusie, w takim właśnie Jezusie, powiem wam, inne by było świadectwo nasze. Te dobre uczynki, te skryte uczynki, inni by właśnie widzieli. I to by urosło, to by urosło, to Chrystusowe by urosło do miany ideału. A tak to rośnie to, co świat, co gazety mówią. Piękna sukienka, długie nogi, fajnie ubrana i tak jeszcze trzeba się ruszać. To jest ekstra. I tak łażą wszyscy. Bo to jest cnota. Bo to jest zysk. A gdyby na okrągło słyszeli, że Maria była pokorną, cichą i Bóg ją wybrał jako niezwykłe narzędzie. Oj, mieliby wtedy trudny wybór, jeśli by chodziło o pójście w tamtą stronę. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, trzeba o tym wiedzieć, tak? Nie było dla nas zmiłowania kiedyś. No, my akurat teraz wtedy nie żyliśmy na tej ziemi. Ale teraz jest zmiłowanie. Umiłowani, to wszystko jest, to wszystko się stało. Jesteście ludem Bożym, jesteście królewskim kapłaństwem, jesteście narodem wybranym, świętym, nabytym ludem. Umiłowani, pisze Piotr, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się i znowu od cielesnych pożądliwości. Ja myślę sobie nieraz, czy ja mam już bzika na tym punkcie. Ale widzę, że Słowo Boże ma bzika na tym punkcie. Apostołowie mają bzika na tym punkcie. To nie jest, że mają bzika. To jest po prostu realny wróg. Wstrzymujcie się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Musimy to wiedzieć, bracia i siostry. Nie wiem, ile to razy mówić i jak to mówić, żeby to dotarło do serca. Cielesne pożądliwości walczą przeciwko duszy. Przecież to jest robienie krzywdy samemu sobie. Jeszcze raz wracam do małżeństwa. Kłócę się z swoją żoną. Walczę o swoje. Ja jestem, powiem, ja mam rację. Ale skrzywdzony zostałem. Ja muszę to dopiąć. Nie. To tak nie może być. To tak nie może być. Bo to krzywda dla mnie. Guzik, prawda? Wtedy krzywdę sobie robisz. Te twoje namiętności, że walczą przeciwko twojej duszy. Przeciwko tobie walczą. Za to kiedyś Bóg cię potępi, jak staniesz przed Bogiem. Nie powie ci, och, dobry jesteś, ja widziałem, jak walczyłeś o swoją rację. Ja widziałem, jak ganiłeś swoją żonę. Ach, masz nagrodę. Bóg powie, nie znam cię. Idź precz. Ty miałeś się miłować, jak Kościół miłuje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie na śmierć za Kościół. A ty nie wydałeś nawet 5 groszy z siebie Nawet 5% nie wydałeś. Dopiąłeś swego. Czy dopięłaś swego, tak? Nasze pożądliwości walczą przeciwko duszy. Naszej duszy. To nam szkodę. Sami sobie przynosimy szkodę. To jest samookaleczanie. Duchowe samookaleczanie. Jeśli to tolerujemy, jeśli przychodzą te namiętności, czy pożądliwości, niecierpliwość, złość, krzyk, kłamstwo, cokolwiek z tych namiętności, jeśli przychodzi i słuchamy tego, to tak jakbyśmy sami sobie zadawali rany. To trzeba mieć hopla. W świecie to tylko tacy trochę zbzikowani, albo fest zbzikowani zadają sobie rany, prawda? Nienormalni. One walczą przeciwko duszy. Apostoł Paweł mówi, cóż by mi pomogło, choćbym cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł szkodę. Cóż by mi pomogło? Kiedy żona kłóci się ze swoim mężem o swoją rację, teraz powiem o żonie, bo może się cieszę, się kogoś czepiam, ale ja zawsze mówię o mężach, bo ja to znam od podszewki, tak? Ja wiem, jakie ja mam argumenty, jakie moje ciało mi podpowiada argumenty. Ale niech będzie, bo to jest wszystko jedno, czy to żona, czy mąż. Obojętnie kto. Czy to dziecko wobec rodziców, czy to brat wobec swojego brata, czy siostra wobec swojego brata takiego w domu. Wszystko jedno. Jeśli dochodzimy swego, jeśli kłótnia powstaje, jeśli nieporozumienie powstaje, nic czego nie zdobędziemy. Zdobędziemy krzyk, gniew i dwa dni ciche dni, tak? Złości, bólu, smutku, popiołu, tak? Popiół w sercu, tak? No może ktoś ma frajdę niezwykłą, jak wygra. I żona płacze, a on chodzi szczęśliwy, może taki sadysta jest, ja nie wiem. Nic. A Paweł mówi, chociażbym nawet cały świat zyskał. Cały świat zyskał. Wszystkie jego skarby, całą władzę. A na duszy swojej szkodę poniósł, to co to mi doda? Pożądliwości ciała walczą przeciwko duszy. Wstrzymujcie się jako pielgrzymi i wychodźcy. Wstrzymujcie się. Teraz jesteś pielgrzymem i wychodźcą. Dzisiaj nie trudno zrozumieć, co to jest wychodźca, prawda? Zalali nam całą Europę, tak? Wychodźcy. Oni już nie mogą wrócić do kraju. Ja mówię o takich, którzy naprawdę zostali wygnani. Nie o tych, którzy szukają tutaj lepszego życia, ale o takich, którzy zostali wygnani. To są miliony chrześcijan, czytacie w tych wiadomościach. To są miliony ludzi, którzy zostali wygnani. Musieli wyjść, bo nie mogli tam żyć. Opuścili wszystko. My jesteśmy wychodźcami z tego świata, z ciemności. Stamtąd wyszliśmy. Opuściliśmy wszystko. Jako wychodźcy, wstrzymujcie się od tych rzeczy, które tam robiliście. Wstrzymujcie się od tych... od tego postępowania, które tam prowadziliście. Wstrzymujcie się od tego, zaniechajcie tego, tak? To jest to słowo. Zaniechajcie tego, co robiliście tam. Wyszliście stamtąd, tam było nie do życia. Tam była śmierć. Opuściliście to. I tutaj, w nowym życiu, jesteście ludem Bożym, już tego nie przeprowadzajcie, już nie dopuszczajcie do tego. Napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. Niech nam Pan Bóg pomoże w tym. Niech nam Pan Bóg da taką łaskę, abyśmy mogli przez nasze życie, takie skryte przed Bogiem. Marcin tak, Adam dobrze tak powiedział. Zobaczcie, jak głęboko do niego dotarły, jakie głębokie rzeczy dotarły do niego. Chwała Bogu. Że na przykład, to jest niesamowity wniosek, że na przykład nawet niebezpieczne, a bardzo niebezpieczne, zbyt niebezpieczne jest nawet wyjść krok poza terytorium Boga. Nawet krok. Wiecie, to jest niesamowite. Bo są tacy, co wyłażą nie tylko na krok, wyłażą dwa kroki i nie na minutę, i nie na pięć sekund, na dwa lata, na pięć lat. Masz problem? Nasze życie skryte z Bogiem, wierne, nienaganne, jeśli tam będziemy pilnować siebie, unikać porażek, unikać przegranych, bo nie musimy przegrywać, walczyć. Dałby Bóg, aby takie życie było w nas, że może nawet w najbliższej przyszłości ktoś będzie miał możliwość przypatrzeć się naszym, tak dokładniej, przypatrzeć się naszym dobrym uczynkom i zacznie uwielbiać Boga. Takie jest moje pragnienie i tego też życzę każdemu z nas. Amen.